Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest Golf na Obcasach.
Golf na Obcasach. Blackstone Golf Club, Marengo, Illinois. Niedziela, 30 lipca. Zapisy 630-631-4179. Golf na Obcasach. Blackstone Golf Club, Marengo, Illinois. Niedziela, 30 lipca. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
A my jak zawsze w piątek o tej porze słyszymy się z redaktorem Łukaszem Warzechą. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze tematy polityczne, chociaż ten pierwszy temat nie jest super aktualny, ale nie mieliśmy okazji o nim chwilę porozmawiać, więc dosłownie krótko na ten temat, co wydarzyło się kilka dni temu podczas weekendu, dlatego że w Polsce politycznie się działo, jeżeli chodzi o konwencje i wiece wyborcze wszystkich najważniejszych partii, od właśnie PiS-u przez PO, po Lewicę, Konfederacja, także Trzecia Droga oczywiście. To się odbyło i panie Łukaszu, czy możemy tutaj wyciągnąć jakieś takie krótkie wnioski z tego, bo ja widziałem między innymi, że PiS i PO tutaj prześciganie się kto więcej da, Lewica poszła totalnie po swojemu, same kobiety, wszystko dla kobiet. Czym komentarze mężczyzn w tym momencie przez ten wiec Lewicy, no nie są zbyt dobre, w większości mężczyzn przynajmniej przez to, jak się zaprezentowali. Tutaj bardzo dużo osób można poczytać na temat konwencji Konfederacji, że z kolei Konfederacja zrobiła to, ja widziałem takie określenia w amerykańskim stylu, tak nieco z polotem, i jeszcze Trzecia Droga chce być chyba tak pomiędzy tym całym zamieszaniem.
Przede wszystkim ja bym zaczął od tego, że są pierwsze ostrożne deklaracje pana prezydenta dotyczące terminu wyborów, z których by wynikało, że one faktycznie najprawdopodobniej będą 15 października, czyli w pierwszym możliwym terminie. No i to jest ważne, szczególnie jak dzisiaj zwrócił uwagę w jednej z rozgłośni radiowych Artur Dziambor, przedstawiciel wolnościowców, czyli takiego odłabu, który odszedł z Konfederacji. To jest ważne zwłaszcza dla mniejszych ugrupowań, tych, które nie zbiorą w wystarczająco szybkim tempie podpisów pod listami. No więc zobaczymy, co pan prezydent ostatecznie powie. Ale to znaczy, że kampania, no jak sam pan prezydent przyznaje, już faktycznie trwa. I te wiece były jej elementem. Podsumowując to bardzo, bardzo krótko, powiedziałbym tak. No najbardziej kompleksowy przekaz przedstawiła niewątpliwie Konfederacja i tu można się z nim zgadzać, nie zgadzać, natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że pokazana przez nich książka programowa, ponad 100-stronicowa i konwencja, na której przynajmniej połowa mówców miała bardzo konkretne wypowiedzi dotyczące określonych punktów programu, no to był na pewno przekaz, jak mówię, najbardziej pełny, najbardziej kompleksowy. Myślę, że dużym rozczarowaniem dla niektórych obserwatorów, może zdziwieniem, był wiec Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy w Bogatyni, ponieważ wnosił bardzo niewiele. Tam się to wszystko skończyło na frazesach, które doskonale znamy. Chodziło głównie o to, żeby pokazać, że przywódcy poszczególnych partii tworzących Zjednoczoną Prawicę są razem. Natomiast merytorycznie, a nawet jeśli chodzi o taki jakiś motyw przewodni, taki nawet czysto emocjonalnie pojmowany, wypadło to moim zdaniem bardzo słabo. Trzecia Droga no, walczy o przetrwanie, dlatego że oni mają ledwo powyżej 8%, a taki jest próg dla koalicji w Polsce, więc starają się po prostu nie utonąć i właściwie do tego się to sprowadza. Jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, no to mamy cały czas ten sam przekaz, czyli PiS jest zły, tylko my możemy uratować Polskę i też to nie wychodzi poza ten banał, więc tutaj też nie ma żadnego świeżego pomysłu. No i Lewica ma oczywiście propozycje dla swoich fanów, czyli takie najbardziej zideologizowane ze wszystkich tych ugrupowań. Tak ta sobota wyglądała, no ale też miejmy świadomość, że mamy przed sobą całe tygodnie niestety podobnego w większości jazgotu, no nie w przypadku wszystkich partii, bo Trzecia Droga tam próbowała też w miarę konkretnie się wypowiadać, natomiast w większości no to będzie taki właśnie mało przyjemny, dosyć uciążliwy jazgot kampanijny.
W takim razie przechodzimy do kolejnego tematu. W środę prezydent Polski Andrzej Duda przebywał w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy i tam bardzo dużo osób zwróciło uwagę, że prezydent nie zabrał głosu w sprawie zbliżającej się 80. rocznicy rzezi wołyńskiej, ale do tego tematu prezydent Andrzej Duda powrócił dzisiaj, bo był w pewnym sensie zmuszony, gdy udzielił wywiadu Radiu Z.
Tak, ale jeszcze wczoraj też ukazał się wywiad z panem prezydentem na stronach Interii, na portalu Interia. I zacznę może od tego, że pomiędzy tymi dwoma wypowiedziami pana prezydenta jest istotna sprzeczność, ponieważ w Interii na pytanie dziennikarza, też dotyczące właśnie rocznicy rzezi wołyńskiej, pan prezydent odpowiedział, że nie są już blokowane prace poszukiwawcze i one trwają tylko, że po cichu, odnosząc się oczywiście do poszukiwania miejsc tymczasowego pochówku ofiar zbrodni ukraińskich na Ukrainie. No i to mnie bardzo zdziwiło, bo ja o niczym takim nie wiem. Nawet skierowałem w tej sprawie pytania do kancelarii prezydenta. Oczywiście nie dostałem jeszcze odpowiedzi, bo skierowałem je wczoraj. Natomiast w Radiu Z pan prezydent powiedział, i w Interii pan prezydent powiedział też, że będzie, że są uzgadniane po cichu jakieś działania, jakieś kwestie, które mają właśnie zostać wspólnie ogłoszone przez obie strony 11 lipca. Natomiast w Radiu Z powiedział, że nie należy się spodziewać niczego spektakularnego. Czyli właściwie zaprzeczył swojej wypowiedzi z poprzedniego dnia. No i jeszcze jedna rzecz, która w tej wypowiedzi w Radiu Z bardzo się, to chyba najszerszym echem się odbiła, czyli słowa skierowane do księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, kapelana rodzin wołyńskich, kiedy pan prezydent, no, gdy zacytowano mu, Bogdan Rymanowski zacytował wypowiedź księdza, rzeczywiście bardzo ostrą na temat tego pobytu pana prezydenta w Kijowie, no to pan prezydent powiedział, że ksiądz powinien się zająć tym, czym zajmuje się ksiądz, że on by tak wolał. No i tutaj po pierwsze wiele osób zaczęło pytać, no a dlaczego ksiądz, który jest kapelanem rodzin wołyńskich, nie ma się zajmować właśnie kwestią pochówku ofiar. Po drugie, wiele osób miało skojarzenie niestety trafne z czasami PRL-u, kiedy to, jak wiadomo, była taka fraza studenci do nauki, literaci do piór, prawda? Tutaj mamy księdza do kruchty. No więc to wszystko wygląda, mówiąc szczerze, dosyć słabo w kontekście tej zbliżającej się rocznicy. No i pytanie, które można sobie zadać, właściwie można sobie dwa główne pytania zadać. Pierwsze jest takie, powiedziałbym, dotyczące powinności prezydenta, państwa polskiego. Czy możemy uznać, że polskie państwo i prezydent, pan prezydent Andrzej Duda po prostu nie wypełniają swoich obowiązków wobec obywateli, mam tu na myśli tych obywateli, którzy zginęli na Wołyniu, ale też ich rodziny. Czy to już jest ten moment? No, czy jeszcze dajmy chwilę i poczekajmy na to, co się okaże 11 lipca. I drugie pytanie, takie już z czysto pragmatycznego punktu widzenia technologii politycznej, jest takie, na ile to może Prawu i Sprawiedliwości zaszkodzić, bo jednocześnie możemy obserwować, że faktycznie zmienia się na mniej korzystny sentyment Polaków dotyczący między innymi uchodźców ukraińskich, pomocy Ukrainie. To nie jest jakiś radykalny zwrot, natomiast on jest wyraźny. No i w tym kontekście ten 11 lipca rzeczywiście może być problemem. I dlatego ja się bardzo poważnie zastanawiam, czy to nie będzie jakiś moment kolejnego sondażowego tąpnięcia PiS. Na razie PiS się utrzymuje na poziomie tych 30 kilku%. Natomiast w kolejnych sondażach Koalicja Obywatelska zaczyna się z PiS-em już wyrównywać. Tutaj już widać tendencję. No więc to jest też dla PiS-u mocno niekorzystna sytuacja.
Przechodzimy do kolejnego tematu. Wcześniej w tym tygodniu odbył się szczyt Grupy Wyszehradzkiej, a w tym momencie zakończył się szczyt Unii Europejskiej. I właśnie o tym szczycie Unii Europejskiej moglibyśmy chwilę pomówić, dlatego że kwestia dotyczy oczywiście migracji, dlatego że zarówno Polska, jak i Węgry mają swój własny tutaj stosunek do tej całej sytuacji i do tych wszystkich prawnych przede wszystkim rozwiązań. Ja tutaj mam słowa premiera Morawieckiego, który właśnie dzisiaj już po posiedzeniu Rady Europejskiej powiedział, że w sprawie migracji Polska pozostała przy naszym stanowisku, które zostało określone jako konsensus Rady Europejskiej w 2018 roku.
Tak, no przede wszystkim trzeba wyjaśnić, że to, co dzisiaj mieliśmy, był to szczyt Rady Europejskiej. Nie należy tego mylić ze szczytem Rady Unii Europejskiej, gdzie w trybie głosowania przyjęto rozwiązania właśnie tego paktu, które mają być teraz uzgadniane z Parlamentem Europejskim. I właściwie to, że ta sprawa się znalazła na szczycie Rady Europejskiej, nie ma już żadnego znaczenia decyzyjnego. Ja patrzyłem, jak ostatecznie wyglądają przyjęte konkluzje, czyli takie wnioski ze szczytu, no i w tych wnioskach po prostu działu o migracji nie ma, czyli, bo były różne możliwe rozwiązania wobec sprzeciwu Polski i Węgier, najwyraźniej przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zdecydował się na to, żeby po prostu tego działu nie umieszczać w konkluzjach, a więc go nie ma. Natomiast to nic nie znaczy, dlatego że decyzje zostały podjęte już wcześniej, zostały podjęte właśnie w trybie głosowania i tutaj organy Unii Europejskiej utrzymują, że tak właśnie one mogły być podejmowane, że to nie jest prawda, że jest to wykroczenie poza kompetencje Unii Europejskiej i o to się też toczy spór pomiędzy Polską a Komisją Europejską. No i te decyzje podjęto i one po prostu są na miejscu i będą teraz szły do uzgodnień z Parlamentem Europejskim i tyle. Także ja się bardzo zastanawiam, co dalej rząd w tej sprawie zamierza zrobić. Tak jak ja już chyba tłumaczyłem też w naszym programie, w trakcie jednej z naszych rozmów, te założenia paktu przyjęte w tej chwili, one nie są druzgocące, no bo tam jest mowa o 30 tysiącach, pułapie 30 tysięcy osób dystrybuowanych po całej Unii Europejskiej na rok. No to nie jest jakaś taka dramatyczna liczba na Polskę, to tam by wypadło ze 2-3 tysiące. Natomiast problem jest raczej w tym, że Komisja Europejska może dosyć dowolnie decydować o tym, czy tej kwoty nie zmienić, a więc jej nie podwyższyć. Może również dosyć dowolnie decydować o tym, czy kwota 2000 euro za jednego nieprzyjętego migranta jest wystarczająca i też ją może podwyższyć. No i tutaj w zasadzie Komisja Europejska ma dowolność. No i to jest moim zdaniem szczególnie niebezpieczna sytuacja. Właśnie ta dowolność decydowania Komisji Europejskiej w tych sprawach, gdzie już państwa członkowskie nie będą miały wiele do powiedzenia. No i również Komisja Europejska musi potwierdzić, czy dany kraj znajduje się pod tak zwaną presją migracyjną, czy nie. No bo mówi się nam, że my moglibyśmy się z całego tego systemu tak zwanego solidarnościowego wyłączyć, no bo jesteśmy pod presją migracyjną, dlatego że mamy uchodźców ukraińskich w Polsce, ale to, czy rzeczywiście zostanie to uznane za presję migracyjną, zależy od decyzji Komisji Europejskiej. No mnie bardzo łatwo jest wyobrazić sobie, że Komisja Europejska w tej sprawie się po prostu z Polską nie zgodzi i stwierdzi, że to nie jest presja migracyjna, na przykład dlatego, że ten napływ już nie jest w tym momencie taki intensywny, że to są takie już regularne fluktuacje, ileś osób przyjeżdża, ale ileś też wyjeżdża, wojna już trwa ileś czasu, no więc to już nie jest presja migracyjna, Polska ma obowiązek w systemie solidarnościowym uczestniczyć. Zatem będzie o to trwał spór i gdzieś w tle tego sporu jest oczywiście spór znacznie poważniejszy, z którym będziemy mieli, myślę, niedługo do czynienia, o to, jakie w ogóle są kompetencje decyzji organów europejskich i czy rzeczywiście powiedzie się plan niemiecki przede wszystkim, żeby odebrać państwom w kolejnych sprawach możliwość weta, co byłoby już właściwie zamianą Unii Europejskiej w organizm federalny po prostu.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy, jak zawsze w piątki o tej porze. Przypominam, że powtórki naszych programów można znaleźć na stronie polskieradio.com. Odsyłamy wszystkich, jak zawsze, panie Łukaszu, również na pana Twittera, dlatego że tam o wiele więcej informacji i różnych materiałów, w tym audiowizualnych.
Tak jest, bardzo zapraszam. Dziś mogą tam państwo znaleźć dosłownie kilkadziesiąt sekund właśnie ze wspomnianego przez nas w rozmowie wywiadu pana prezydenta Andrzeja Dudy dla Radia Z. Te kluczowe kilkadziesiąt sekund, o których rozmawialiśmy przed chwilą.
A ja życzę panu miłego weekendu i do usłyszenia, panie Łukaszu, za tydzień w piątek.
Miłego weekendu również, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest Golf na Obcasach.
Golf na Obcasach. Blackstone Golf Club, Marengo, Illinois. Niedziela, 30 lipca. Zapisy 630-631-4179. Golf na Obcasach. Blackstone Golf Club, Marengo, Illinois. Niedziela, 30 lipca. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.